Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W Warszawie w sobotę odbyły się konwencje wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej Lewica Razem. Każda z partii zaprezentowała program i hasło wyborcze, a także swoich kandydatów. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło program Jacka Sasina, kandydata na prezydenta stolicy. Ma on kontynuować tradycję Lecha Kaczyńskiego. Podczas spotkań głos zabrali liderzy ugrupowań. Jarosław Kaczyński powiedział między innymi o potrzebie szybszego rozwoju gospodarczego kraju. Ocenił, że zapowiadane 3% to za mało, 5% to minimum. Polska gospodarka musi być innowacyjna, trzeba postawić na polską naukę, przekonywał prezes PiS-u. Dodał także, że potrzebne są programy tworzące miejsca pracy i realne wsparcie dla rodzin, zwłaszcza tych wielodzietnych.
To jest sprawa prawdziwej polityki prorodzinnej. Zapowiedziano ostatnio, że dla rodzin, szczególnie dla tych biednych, wielodzietnych, a ogromna część polskich rodzin wielodzietnych żyje w sferze prawdziwej nędzy, będzie jakaś tam pomoc. Premier Tusk, jeszcze wtedy premier, mówił o kilku tysiącach złotych, o 4000 złotych na pięcioosobową rodzinę, ale to jest dużo, dużo za mało. My proponujemy nieporównanie więcej. 500 złotych na każde dziecko, począwszy od drugiego w rodzinie. W rodzinach lepiej sytuowanych i począwszy od pierwszego w rodzinach gorzej sytuowanych. To znaczy, że ta rodzina, o której mówił Donald Tusk, pięcioosobowa rodzina z trójkiem dzieci, jedną osobą pracującą, otrzyma dodatkowo nie 4000 złotych, tylko 24000 złotych.
Premier Ewa Kopacz na konwencji Platformy Obywatelskiej przyznała, że PO w pewnym momencie oddaliła się od ludzi. Chcemy to naprawić, powiedziała. Dodała, że PO ma konkretną ofertę dla tych, którzy nie chcą uczestniczyć w wyborach. Będzie to postawa kandydatów Platformy Obywatelskiej. Tymczasem już wiadomo, że nie będzie zapowiadanego przez Donalda Tuska raportu wyjaśniającego aferę taśmową. Dokument miał powstać we wrześniu. MSW stwierdziło, że taki raport mógłby ujawnić zgromadzone przez śledztwo informacje. Jego ukazania domagał się wcześniej szef PSL-u Janusz Piechociński, groził nawet rozpadem koalicji, a były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz zapowiedział, że dojdzie do prawdy w tej sprawie. Socjolog profesor Zdzisław Krasnodębski mówi, że brak raportu to wynik braku kontroli społecznej wobec rządzących.
Pan premier oskarżał, sugerował, że jakieś stoją za całą sprawą służby państw obcych, więc tym bardziej powinno być to niepokojące, powinno zostać to wyjaśnione. No cóż, w tym przypadku, tak jak poza wszystkich innych przypadkach afer Platformy, odczekano, aż opinia publiczna przestanie się tym interesować, Polacy zapomną. No i zapomnieli rzeczywiście, widzimy, że się podniosły znowu sondaże dla Platformy Obywatelskiej. No więc można rządzić bezkarnie, można rządzić bez żadnej odpowiedzialności. Politycy pozbawieni kontroli społecznej tak właśnie postępują.
Z kolei na konwencji Sojusz Lewicy Demokratycznej obiecywał bezpłatne przedszkola blisko domu, powstrzymywanie prywatyzacji i szpitali, refundację in vitro w ramach samorządowych programów i mieszkania komunalne dla osób wkraczających w dorosłe życie. Nikt nie odpowie za zaniedbania rządu, które spowodowały, że budżet państwa straci ponad 3 miliardy złotych. Chodzi o spóźnioną publikację ustawy, która miała zapobiegać wyprowadzaniu zysków z firm za granicę do tzw. rajów podatkowych. Dopiero po publikacji w prasie i apelu opozycji minister finansów Mateusz Szczurek zapowiada projekt, który ma zniwelować skutki opóźnienia publikacji ustawy. Nie będzie jednak konsekwencji personalnych za zaniedbania. W poniedziałek do Sejmu trafić projekt umożliwiający wejście w życie ustawy od 1 stycznia 2015 roku. Poseł Beata Szydło z Sejmowej Komisji Finansów Publicznych mówi, że minister ratuje w ten sposób własną skórę i to dość kuriozalnie, a powinien poddać się do dymisji.
To jest jeszcze jeden dowód, że Platforma Obywatelska tylko i wyłącznie zajmuje się rozwiązywaniem problemów, które sama wywołuje. Nieudolność, niefunkcjonowanie państwa, niefrasobliwość ministrów i lekceważenie obywateli. Dlatego prosimy o wyjaśnienie, ponieważ sprawa jest niejednoznaczna. Z jednej strony, i tak się to próbuje w tej chwili powiedzieć opinii publicznej, że no, jest to zaniedbanie urzędnika, ale równie dobrze, ponieważ rzecz dotyczy wyprowadzania, transferowania pieniędzy do rajów podatkowych, być może, że sprawa ma drugie dno i być może, że komuś zależało na tym, żeby ta ustawa nie została w odpowiednim czasie opublikowana, a żeby te przepisy od 1 stycznia nie weszły w życie.
Prawo i Sprawiedliwość chce, żeby sprawę wyjaśniła premier Ewa Kopacz na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się w przyszłą środę. Odpowiedni wniosek trafił do laski marszałkowskiej. Władze Związku Strzeleckiego Strzelec nadały wojskowe honory planiście stanu wojennego i byłemu szefowi WSI. Chodzi o generała Franciszka Puchałę i generała Bronisława Izydorczyka, którzy otrzymali status członka honorowego Związku Strzeleckiego Strzelec. Sprawa jest o tyle bulwersująca, że wśród statutowych celów działalności strzelca jest wychowywanie członków związków w duchu patriotycznym oraz popularyzowanie tradycji czynu niepodległościowego. Jan Józef Kasprzyk, były komendant strzelca i marszów szlakiem pierwszej kompanii kadrowej, nie kryje swego oburzenia. Jak mówi, w sposób ewidentny władze związku złamały statut i zhańbiły dobre imię organizacji.
Telefony z dawnymi kolegami strzelcami i strzelczyniami, którzy przez lata tworzyli tę organizację, rozgrzały się do czerwoności. Poziom naszego oburzenia jest ogromny. Próbowaliśmy podjąć rozmowę i próby wyjaśnienia tej sytuacji z władzami strzelca, ale okazuje się, że rzecz nie wydarzyła się ani przez błąd czy niezrozumienie sprawy, tylko była całkowicie przemyślana. Jest to rzecz dla nas absolutnie i dla mnie osobiście nie do przyjęcia, dlatego też rezygnuję z członkostwa w Związku Strzeleckim Strzelec Organizacji Społeczno-Wychowawczej. Uważam, że władze związku z komendantem Marcinem Waszczukiem posunęły się za daleko w honorowaniu generałów zasłużonych dla reżimu komunistycznego. Nie tędy droga, nie można ludziom młodym wskazywać takich wzorców osobowych.
Były komendant zapowiada, że w obliczu tak haniebnych działań będzie wspierał wszystkie inicjatywy mające na celu przedstawienie młodzieży godnych i rzetelnych wzorców do naśladowania. Mary Wagner, kanadyjska obrończyni życia, przebywa z wizytą w Polsce. W czasie ponad dwutygodniowego pobytu działaczka pro-life da swoje świadectwo podczas 26 otwartych i 20 mniejszych spotkań. Odwiedzi m.in. Kraków, Rzeszów, Sokółkę i Toruń, gdzie będzie gościem Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Obecnie jest w Warszawie. W piątek podczas spotkania z dziennikarzami powiedziała, że do Polski przybywa ze specjalnym przesłaniem dla kobiet.
Kazałaby polskie kobiety do odkrycia na nowo własnej kobiecej godności, o której tak wiele pisał ojciec święty Jan Paweł II, właśnie odwołanie się do jego encyklik, do jego nauki. W kontekście kanadyjskim szczególnie trzeba podkreślić, że pierwotny ruch feministyczny, który miał wiele słusznych postulatów, z czasem przekształcił się w coś, co dało potem początki czegoś, co się nazywa właśnie mentalnością antykoncepcyjną. To są mniej więcej właśnie te lata 60. i to było szczególnie widoczne w Kanadzie. I w miarę jak kobiety poddawały się tej mentalności antykoncepcyjnej wraz z pojawieniem się słynnej pigułki. Od tamtego czasu można by powiedzieć, że ten szeroki ruch feministyczny i generalnie rzecz ujmując godność kobiet została wystawiona na szwank.
W Warszawie odbyła się także uroczysta premiera filmu Nie o Mary Wagner, przedstawiającego walkę o życie poczęte i proceder aborcji, czyli zabijania dzieci nienarodzonych. Reżyser filmu Grzegorz Braun zwraca uwagę na nieadekwatność czynów kanadyjskiej działaczki pro-life względem wymiaru kary.
Mary Wagner spędziła w areszcie pod Toronto blisko 2 lata. Myślę, że trzeba sobie 2 razy powtórzyć, zanim dotrze do nas wymiar tych kar zupełnie nieadekwatnych do czynów, ponieważ przecież w tych czynach nie było żadnych ani aktów gwałtu, ani też sytuacji zagrożenia, nie było żadnego utrudnienia wykonywania pracy komukolwiek. To było tylko spieszenie z dobrym słowem, rzetelną informacją i białą różą, z informacją, której przecież brakuje. To oczywiste w sytuacjach, w których najczęściej młode kobiety wywierana jest presja. Presję stwarza sama sytuacja, często także najbliżsi.
Mary Wagner była oskarżona o naruszenie stref ochronnych wokół klinik aborcyjnych w Toronto, gdzie dokonuje się tak zwanych aborcji, czyli zabijania dzieci nienarodzonych na żądanie. Modliła się tam i próbowała przekonywać kobiety do zaniechania tak zwanych aborcji. Przepłaciła to więzieniem. Jan Paweł II, apostoł Bożego Miłosierdzia, to hasło 4. Międzynarodowego Kongresu Apostołów Bożego Miłosierdzia. Spotkanie jest m.in. dziękczynieniem za kanonizację papieża Polaka, świętego Jana Pawła II. Kongres odbywa się w wyjątkowym miejscu, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. To właśnie tam ostatnie lata swojego życia spędziła święta siostra Faustyna Kowalska, a w 2002 roku święty Jan Paweł II zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu. Do krakowskiego sanktuarium przybyli goście z całego świata, którzy dają świadectwo o kulcie Bożego Miłosierdzia w swoich wspólnotach. W sobotę drugiego dnia kongresu o apostolstwie Bożego Miłosierdzia w Radiu Maryja i Telewizji Trwam mówił założyciel i dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Ojciec dyrektor przypomniał rolę świętego Jana Pawła II w powstawaniu oraz trwaniu Radia Maryja i Telewizji Trwam. Wyznał, że kiedy miały miejsce ataki, ojciec święty wciąż mówił: nie poddawaj się.
Telewizja Trwam, zobaczcie kochani, czy to też nie Boże Miłosierdzie, rozpoczęła działalność po takich walkach o multiplex. Kiedy? W dzień imienin siostry Faustyny i dzień śmierci księdza Sopoci. To tam jakiś... Słuchaj, trzymaj się tego miłosierdzia. I głoszenie Ewangelii to jest miłosierdzie. Cały czas pokazywać dobrego Ojca. I taki jest nasz obowiązek wszystkich. Dlatego na dachach wszystkie media i obejmować całego człowieka. To chcemy. Objąć całego człowieka. I dzieci, i młodzież, i chorych, i humor, i sprawy społeczne, i katecheza, i wszystko. To nie tylko zdrowaś Maryjo. Rodzinę całą. I to uważam, że to jest realizowanie Bożego Miłosierdzia, apostolstwa. A co do modlitwy, do Bożego Miłosierdzia, to wiecie o tym, że od początku zaczęliśmy.
Doświadczeniami przeżywania Miłosierdzia Bożego dzielił się również ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak. Przypomniał wezwanie świętego Jana Pawła II do szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia.
W miłosierdziu Bożym świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz czcicielom Bożego Miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia. Do ogłoszenia święta Miłosierdzia Bożego w drugą niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego prowadziły różnego rodzaju starania, głęboka refleksja teologiczna, a także modlitwy, cierpienia i nieraz bardzo trudne i bolesne wydarzenia. Można je wszystkie nazwać prawdziwą drogą krzyżową, która doprowadziła do zwycięstwa.
Kongres zakończy się w niedzielę we wspomnienie świętej siostry Faustyny Kowalskiej, która przekazała światu tajemnicę Bożego Miłosierdzia. W Wigilię Synodu Biskupów o Rodzinie na Placu Świętego Piotra odbyło się czuwanie modlitewne z udziałem Ojca Świętego Franciszka i ojców synodalnych. Słuchanie Boga i Jego ludu, otwartość na szczerą i braterską konfrontację oraz nieustanne wpatrywanie w Jezusa. O te trzy dary dla ojców synodalnych papież Franciszek prosił Ducha Świętego. Ojciec Święty wskazał na niezwykłą wartość małżeństwa mężczyzny i kobiety.
Jesteśmy stworzeni do miłości, jako odbicie Boga, który jest miłością.
L'uomo e la donna realizzano questa
i człowiek, mężczyzna i kobieta realizują ten plan Boży i jest to bardzo piękne. I w życiu małżeńskim człowiek, każdy, a więc mężczyzna i kobieta realizują swoje powołanie, aby być znakiem wzajemnej miłości, a także wspólnoty.
Na spotkaniu swoje świadectwa dali również narzeczeni przygotowujący się do małżeństwa, rodzina z czworgiem własnych dzieci, która adoptowała właśnie porzuconą dziewczynkę, oraz małżonkowie, którzy po separacji wrócili do siebie.
Podczas naszych długich 6 latach rozłąki przeżywałem silnie samotność i smutek. Czułem się zrezygnowany i myślałem o śmierci. To w tym czasie odkryłem Antonellę na nowo. Ona bezinteresownie była przy mnie, a przez nią Pan, poprzez modlitwę i niedzielną Eucharystię, uświadomiłem sobie, że miłość, której szukałem, może mi dać tylko moja żona.
W niedzielę rozpocznie się synod biskupów o rodzinie. Sobotnie spotkanie zorganizowane przez włoski episkopat jest odpowiedzią na apel Ojca Świętego, by wierni towarzyszyli temu ważnemu wydarzeniu w życiu Kościoła swą codzienną modlitwą. Litwa później niż Polska zaczęła budowę gazoportu, jednak swój terminal uruchomi wcześniej, informuje jeden z dzienników. Już 27 października w Kłajpedzie zacumuje statek gazowiec. Uniezależni on Litwę od Gazpromu i umożliwi sprowadzanie skroplonego gazu ze złóż z całego świata. Litwini podpisali również kontrakt z norweskim koncernem Statoil, który przez 5 lat będzie dostarczać do Kłajpedy około 540 milionów sześciennych gazu w postaci skroplonej. Litewski gazoport będzie pierwszym nad Bałtykiem. Tymczasem sytuacja polskiego gazoportu wciąż jest niepewna. W połowie tego roku miał zostać oddany do użytkowania. Jak się okazuje, termin przesunięto o pół roku, a z zapowiedzi ministra Włodzimierza Karpińskiego wynika, że gazoport najprawdopodobniej będzie oddany w 2015 roku. Minister nie podał jednak konkretnego terminu. Poseł Piotr Naimski, były wiceminister gospodarki, mówi, że opóźnienia w polskim gazoporcie obnażają nieudolną politykę Platformy Obywatelskiej w tej kwestii.
To opóźnienie już jest ponadroczne. Mamy niepokojące informacje ciągle napływające z placu budowy, mówiąc o tym, że tak naprawdę nie wiadomo, kiedy ten terminal zostanie uruchomiony. Oczywiście jest tak, że dla polskiego bezpieczeństwa, dla dostaw gazu dla Polski, dla wymknięcia się z dyktatu i monopolu rosyjskiego, ta inwestycja jest po prostu kluczowa. I to, że to opóźnienie ma miejsce, to, że Donald Tusk i Platforma Obywatelska i rząd nie potrafiły pilnować tej budowy, to jest oczywiście bardzo źle. Pytałem nawet panią Kopacz, co zamierza w tej sprawie zrobić. Niestety nie raczyła odpowiedzieć.
Warto dodać, że jeszcze przed rokiem koszty inwestycji w Świnoujściu wzrosły o blisko 300 milionów złotych. Niewykluczone, że konsorcjum wykonujące pracę chce kolejnej dopłaty. Do tego dochodzi informacja, że Katarczycy sprzedali nasz kontrakt gazowy potężnemu amerykańskiemu bankowi inwestycyjnemu, który nastawiony jest wyłącznie na zyski. Brytyjscy lekarze chcą eutanazji rocznego dziecka bez zgody jego rodziców. Chłopiec zmaga się z poważnym uszkodzeniem mózgu. Lekarze twierdzą, że zmiany są nieodwracalne i konieczne jest odłączenie go od sprzętu umożliwiającego oddychanie. Tymczasem rodzice dziecka nie godzą się na uśmiercenie ich syna. Dziecko rusza oczami i reaguje na ich obecność. Jak informuje jeden z brytyjskich dzienników, ze strony lekarzy miało miejsce wiele zaniedbań w opiece nad chłopcem. Doszło nawet do zatrzymania jego akcji serca. W tej sprawie toczy się śledztwo. Niemiecki rząd wyśle konwój liczący ponad 100 ciężarówek z pomocą przeznaczoną przede wszystkim dla mieszkańców miast na Ukrainie, którzy ucierpieli w wyniku walk między siłami rządowymi a prorosyjskimi separatystami. Wartość pomocy sięga 10 milionów euro. Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Berlinie poinformowało, że wśród wysłanego sprzętu są przenośne kuchenki, grzejniki, generatory prądu, odzież zimowa, koce i łóżka polowe, a także pakiety sanitarne. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.